Mały sklep, sklep z okropnościami, mały sklep, sklep z potwornościami.
No właśnie. Tylko Shop of Horrors w BTL. Inscenizacja spektaklu na podstawie starego filmu Rogera Cormana, o ile pamiętam.
Tak, ale też to jest musical.
No ale on powstał na podstawie filmu.
Właśnie, kolejność właśnie nie jest jasna.
Z tego, co piszą na stronie BTL-u, wydaje się,
Oni piszą, oni prawa autorskie, z tego co rozumiem, to uzyskali do jakby do treści filmu. Ale wydaje mi się, że teksty piosenek były tłumaczone z musicalu.
A ja zrozumiałam, że w ogóle był najpierw film, a potem został z tego zrobiony musical. Nie no, wydaje mi się, że tak jest ta kolejność przedstawiona, ale nie wiadomo, tak?
Zrobię może erratę najwyżej, jak się dowiem w końcu z internetu.
Okej, mała errata. Oryginalny film Little Shop of Horrors, po polsku Sklepik z horrorami. Jest to amerykańska komedia grozy z 1960 roku w reżyserii Rogera Cormana, tak jak mówi Aneta. Następnie w 1982 roku powstał musical Little Shop of Horrors. Film, o którym ja myślałem, to Krwiożercza roślina z 1986 roku w reżyserii Franka Oza. Jest to remake oryginalnego sklepiku z horrorami z lat 60.
Rozmawiamy o Little Shop of Horrors, spektakl teatru, białostockiego teatru Lalek w reżyserii Michaela Vogela.
Fogla.
Fogla się czyta, tak?
Fogel.
Musimy zaznaczyć, jako że to jest w pewnym sensie recenzja, że osobiście znamy
od twórcy głównej roli.
Od twórcy głównej roli, czyli Błażeja Piotrowskiego w roli Simura oraz dentysty. I tutaj w sensie postaramy się być no, jak najbardziej bezstronni, ale...
No dobra, powiem to wprost. Moim zdaniem Błażej strzelił życiówkę. No tak, jeśli chodzi o bezstronność.
Z bardzo niskim entuzjazmem zaczynamy, ale chyba zaraz dojdzie do tego, jak bardzo nam się chyba to podobało. Z Anetą jeszcze nie rozmawiałem prywatnie o
tak,
tym spektaklu.
Tak, bo ja byłam raptem 3 dni temu.
A ja byłem 3 razy już. I to 2 miesiące temu pierwszy raz, więc...
Nie, chyba przed wakacjami jeszcze byłeś na tym pokazie przedpremierowym?
Właśnie nie byłem przed wakacjami, tylko... Po wakacjach był jeden taki pokaz dla studentów pierwszego roku, wydaje mi się, bo foksówka jakaś była.
Aha. No tak, ale chodziłeś. To może Ola widziała to wcześniej?
Ola mogła widzieć to wcześniej, bo ona polecała to i też wprowadziła mnie właśnie na ten drugi.
Aha, no tak.
No i potem już tuż przed premierą, czyli ten taki pierwszy tydzień przed premierą widziałem i w połowie grudnia. I wspominałem o tym też na podcaście, bo mówiliśmy o tym, jak zabrać kogoś do teatru. Wracając do spektaklu. Spektakl jest horrorem, tak jak w tytule. Ma pewne przerażające, takie trzymające w napięciu sceny.
Tak.
Jest musicalem.
Tak. No i w tej realizacji jest spektaklem lalkowym.
Jest też właśnie w mieszanej formie, czyli są wrzątani aktorzy i jest spektaklem lalkowym. Ale jest przede wszystkim chyba jednak komedią i pastiszem.
Tak. Pierwszorzędną komedią.
Niesamowicie śmieszne gagi i żarty są i słowne, i są
wizualne,
i takie metagagi też są.
Tak.
W ogóle cały spektakl jest przedstawiony jako nieskończony.
Aktorka na początku, przepraszam, pierwsze zdanie, jakie słyszymy. Za brak scenografii, której rzeczywiście nie ma. Jako takiej stałej scenografii.
Widzimy
tła.
Właściwie tylną ścianę, nawet sceny.
No widzimy muzyków po prostu, którzy siedzą.
Tak, ale też widzimy tak jakby tył, po prostu zaplecze też jakby teatralne.
Zwróciłam na to uwagę.
Jak się siedzi akurat tak skrajnie z prawej, to widać czasami nawet jak ktoś przechodzi z tyłu.
Aha, to nie, to ja nie siedziałam skrajnie z prawej.
Aczkolwiek może na tych, bo ja zawsze siedziałem już teraz na środku, na tych głównych, prawdziwych, płatnych wystawieniach, może tam już jest to zasłonięte albo jakoś tak ogrodzone, no ale jak siedziałam skrajnie z prawej, to widziałem.
Znaczy elementy scenografii pojawiają się, ale one się pojawiają potem w trakcie.
One się pojawiają w trakcie i nawet nie są, ewidentnie jest pokazane, że nie ma miejsca na nie. Oni po prostu je wnoszą i stawiają na przykład napis bokiem jakiś.
Tak, tak.
Jest to prześmieszne w takiej właśnie metasferze, tak? Że tutaj teatr jest nieprzygotowany i ci aktorzy...
Kostiumy podobnie są
rozegrane. Kostiumy są bardzo umowne, a potem się okazuje, że są bardzo ważne.
Tak.
Ja pierwszy raz jak to widziałem, to widziałem Błażeja właśnie jak wychodził z domu i był ubrany tak, jakby po prostu wychodził na ulicę po cywilu, a potem jak go zobaczyłem na scenie, był ubrany w te same ciuchy i to był jego strój, okazało się.
I w ogóle mam wrażenie, że ja tę koszulkę, w której występuję, znam
prywatnie.
Czy nie widzieliśmy jej w Gdańsku podczas wyjazdu?
Nie wiem, ale ja ją widziałem dosłownie przed tym, jak pierwszy raz to widziałem i to był duży szok taki, że to taka próba taka, że nawet bez kostiumów. A potem się okazało, że nie, że to tak ma być.
Ale pojawia się też kostium, Błażej w kostiumie, no powiedzmy coś a la Elvis, późny Elvis. Białe dzwony błyszczące.
Tak. Bardziej imitator Elvisa.
Tak. Bardzo ten kostium jest też pięknie ograny przez Ryszarda Dolińskiego, który w którymś momencie animuje pelerynkę Błażeja. Papierosem trzymanym w zębach po prostu puszcza kłęby dymu.
Tak. Mimo, że jest ta dymiarka na scenie. Tutaj papierosem.
Ta umowność... No cóż, pastisz. Przede wszystkim mamy ogromne parowanie kiczem i to kiczem wizualnym, kiczem w sposobie gry, kiczem powiedzmy amerykańskich małych miasteczek lat 50. i 60.
Znaczy z jednej strony też, mamy właśnie te miasteczka, a z drugiej strony rzecz dzieje się w slumsach, tak? Więc z kolei przy dużym...
W złej dzielnicy.
Ale to jest powiedziane, że to slumsy.
No tak, ale to małe miasteczko jest tym takim obszarem, do którego się chce umknąć. Tam bohaterka śpiewa tę piosenkę, że marzy o domku na przedmieściu, gdzie jest pralka i suszarka, i lodówka, i zmywarka.
I biały domek, i biały płotek, i nasze TV.
Tak, i nasze TV.
Wspomniałaś o Ryszardzie Dolińskim i on gra różne role.
Ale głównie gra rolę
rośliny Audrey 2.
Jest głównie jej głosem w zasadzie.
Znaczy jej dorosłym głosem tak naprawdę, bo jeszcze na początku...
Grają aktorka...
Kamila Wróbel-Malec.
Tak.
Znaczy tutaj Kamila Wróbel-Malec i Łucja Grzeszczyk, one grają tak jakby chórek, w sensie dodatkowe postaci zawsze dokładają. I właśnie na początku Kamila, pani Wróbel-Malec może... Nie znamy się, więc będzie tak lepiej. Animuje taką drobniutką, malutką właściwie na patyku. To marionetka.
My nawet nie wiemy do końca, że to jest lalka. Jest to marionetka. Znaczy
to marionetka z góry jest.
To jest rodzaj kukły, bo w zasadzie
ona trzyma ją na kiju i ma tylko jedną ruchową część.
Jeden mały ruch, który zresztą nie od razu się ujawnia. On się dopiero ujawnia, kiedy pojawia się to słowo, które oznacza jeść, żebyśmy nie spoilowali, które oznacza rodzaj pożywienia, jakiego domaga się roślina. I dopiero widzimy, że to nie jest po prostu jakiś tam patyczek z czymś zatkniętym i ma takie jeszcze zielone wstążeczki imitujące takie zwiędłe listki.
Tak.
Że to nie jest coś zatknięte po prostu po nic, tylko że jest to lalka, ponieważ ona ma ten ruch, zaczyna być animowana. Tak, coś jest, jakiś mechanizm wewnętrzny. I potem ta lalka, kiedy rośnie, znaczy ta bohaterka, kiedy rośnie, jest przez
staje
kolejne...
Staje się właśnie pacynką, potem przeskalowane. Marionetką, potem pacynką.
Jest marionetką, znaczy nie tyle pacynką, jak takim mapetem, bo ta paszcza jest...
Widzisz, wtedy, kiedy... a czym się różni mapet od pacynki?
No bo pacynka ma...
Palce, tak jakby...
Pacynka ma główkę, w której się nic nie rusza, a za to ma rączki wypełnione naszymi palcami.
A mapet ma paszczę
gębę animowaną. I potem wreszcie mamy ją dalej taką mapetowatą, tylko zwielokrotnioną.
Tak.
Roślina rośnie. Rośnie i się rozmnaża. Znaczy, i opanowuje. Rozrasta. Rozrasta.
Tak. I tutaj jeszcze jednej roli nie wspomnieliśmy. Tak jak mówiłem, pani Grzeszczyk jest tutaj tak jakby częścią chóru i dodatkowymi postaciami. I pani Magdalena Dąbrowska gra Audrey, czyli obiekt westchnień
Seymoura i w sumie jego ukochaną.
Znaczy jego współpracownicę, tak? Bo ona chyba z nim pracuje w tej kwieciarni.
Kwieciarni, tak. Och, muszę przypomnieć sobie bardzo, no właśnie, czasem takie nieznaczne, niby nieważne, nieznaczące sceny są przepięknie opracowane. I tu na przykład scena sprzedaży tulipanów.
Jest
tulipanów za $50. Bukiet tulipanów za $50 jest spektakularny, pojawia się w sposób zapierający dech w piersiach.
A, i łamie formę tak jakby też. Tak, zupełnie. Tak.
I mogło być niebezpieczne, gdyby aktorzy nie uważali.
No tak, tutaj widać, że uważają bardzo.
Jest to zaplanowane.
Jest to musical. I muzyka jest grana na żywo. Przez kapelę taką
rockową.
W sensie tam jakieś
jest gitara, jest bas, jest chyba trąbka.
Tak.
Jest klawisz, no i perkusja.
W kapeli jeszcze gra aktor Krzysztof Pintorf.
To on właśnie na trąbce.
O właśnie. I poza tym Jakub Kwaśniewski, Bartosz Kwaśniewski i Bogusław Kasperuk. Bardzo ciekawa aranżacja, bo taka rockowa, taka mocno rockowa, taka nie pop rockowa, tylko taka miejscami nawet
bardziej zaostrzona,
tak,
ale jednocześnie do tego wokal jest taki typowo muzykalowy, taki nawet wodewilowy powiedziałabym w wielu momentach, okay, jest taki przesłodzony.
No ale tutaj ta część pastiszu dochodzi,
z
tak?
Z dużą liczbą takich fragmentów na głosy rozpisanych na wielogłos. Czasem wielogłos jest markowany.
To jest moja ulubiona scena chyba w tym spektaklu.
Kiedy śpiewają trzy aktorki, ale słyszymy tylko jeden głos.
Ale trzy usta się poruszają. Jak to działa? Jak one to robią?
I wymieniają
ten sam
się.
Gest wykonują. Tak, i jeszcze dodatkowo właśnie pani Dąbrowska, czyli odtwórczynia roli Audrey, gra na
keyboardzie.
Gra na elektrycznym pianinie. I jest to też kilka gagów tam zawsze się kryje, przynajmniej
tak,
widzieliśmy.
I jeszcze w dodatku pianino stoi na jeżdżącej platformie, co nie od początku jest widoczne.
Nie, znaczy tak.
I
to zaskakuje. To jest też
element
scenografii i tam też i z tym gag jest.
No i aktorzy tańczą.
No oczywiście.
Są sceny taneczne i piękne układy.
Spektakl jest tak przepakowany, jest wypełniony po brzegi. Zdaje mi się. W sensie można byłoby o każdym kawałku i o każdej scenie opowiadać tak długo i coś się tam dzieje w tle, jak ile razy pan Doliński próbuje wejść w scenę i go aktorzy poprawiają, że to nie ta scena i on wraca i na przykład przegląda scenariusz, żeby się upewnić, czy to rzeczywiście to i z kimś tam dyskutuje, czy markuje dyskusję. Albo przerwa jest, ale przerwa jest tylko dla aktorów i aktorzy sobie w przerwie jedzą na scenie.
O nie, nie było tego na moim spektaklu.
Jedli parówek?
Jedli parówki. Tak, przepraszam,
no
jedli parówki. Jedli parówki, to było piękne. No, ketchup ma tutaj też swoje drugie dno.
Tak. Muzyka też stanowi część akcji.
Tak.
W pewnym sensie takim, że postaci mówią do siebie, to zaśpiewajmy piosenkę po prostu teraz. I tak jakby to popycha w pewnym sensie, albo powstrzymuje jakieś niektóre momenty, gdzie coś miałoby się zdarzyć. Choreografia jest przecudna.
Tak.
Zdaje mi się, że w całym tym pastiszu bardzo pomaga to jednak, że jest zrobiona bardzo dobrze i przemyślana, bo ja widziałem to już 3 razy. I są stałe elementy, które powtarzają aktorzy, ale są też takie niektóre tak ciut improwizowane może.
Będę się musiała wybrać jeszcze.
No, wydaje mi się, że za drugim razem ten spektakl jest jeszcze lepszy, bo właśnie można czasami zerknąć do tyłu zamiast patrzeć na gagi z przodu, to poszukać gagu z tyłu, bo rzeczywiście czasami coś się dzieje. I tak jak,
no, najlepsza
tak jak
choreografia zawiera w sobie fotel dentystyczny.
Tak.
No.
Znaczy, ale to jest ten fotel dentystyczny w ogóle jest. Znaczy to 2 sceny są z fotelem dentystycznym.
Ale mówię o tej pierwszej.
Znaczy tak, to jest przebojowa scena w sensie takim, bo to jest taki kulmina to jest showstopper taki musicalowy właśnie, bo właściwie potem jest przerwa dla aktorów, nie dla widzów. Gdzie właśnie pojawia się postać dentysty, którą też właśnie Błażej Piotrowski gra. Bardzo, bardzo komicznie, umiejętnie i.
No i zupełnie odmiennie niż postać Simura. Więc
Tak, zdecydowanie jest tutaj różnica, Ale potem ten, tak jakby widać też to jakby niską wartość produkcji, że, w tym, że ten fotel dentystyczny potem jest kolejną częścią tego spektaklu i powstaje no inna zupełnie scena na podstawie tego fotela.
A moim zdaniem to jest zaleta.
Nie, no to jest zaleta, ale chodzi o to, że to jest ten meta żart, że mamy niegotowy spektakl i że nie ma scenografii i robimy co możemy tylko, tak? I wciągamy ten fotodystyczny.
Oczywiście dopiero na sam koniec się okazuje, że scenografia jest wypasiona.
Jest niesamowita.
I można by powiedzieć, że są takie właśnie great musical, czyli taki musical, w którym pojawia się jeden szczególnie wielki element scenografii i takim elementem na przykład w Upierze w Operze jest spadający żyrandol.
Tak, tak.
No to tutaj mamy coś podobnego. Też
tylko, że to jest na sam koniec, więc nie chcemy zdradzać chyba.
No nie chcemy zdradzać, ale to się, znaczy, nawet mi nie chodzi o to, co się pojawia po bokach, tylko co się dzieje nawet na scenie.
Tak, przecież tam jest zupełna...
Nie możemy tego powiedzieć. Kto tylko może, niech przyjeżdża do Białego Stoku i ogląda.
Bardzo, bardzo polecamy. Ja bardzo chciałbym też zaznaczyć to, co już wspominałem jeszcze w innym odcinku, właśnie grę światłem. Mhm. Tam to zielone światło jest tak mocno i tak natężone, że rzeczywiście do tych zielonych strojów właściwie wszystko się tak jakby naprawdę tworzy nam się ta roślina na scenie, czego bym się w sensie, takiego stopnia bym się nie spodziewał. Tak? Nie wiem, czy to jest tak dobrze dobrane.
No reflektor. Tutaj trzeba powiedzieć, że światło reżyserował nasz znajomy, a przynajmniej mój, Maciej Iwańczyk.
To też musisz mówić takie rzeczy na początku prezencji.
Nie, no właśnie inaczej może byś się powstrzymywał przed takimi pochwałami.
I tutaj naprawdę niesamowite moim zdaniem to, jak to zostało zrealizowane.
No chciałabym wrócić właśnie do aktorstwa Błażeja Piotrowskiego, bo Błażeja już znamy dość dobrze na scenie.
Może zaraz pojedyncze jakieś takie
natomiast Błażej jest praktycznie niemal cały czas na scenie.
Tak schodzi dosłownie
na chwilkę. To, jak dokonuje przejść z roli do roli, ze sceny do sceny, jest po prostu błyskawiczne, zaskakujące.
Przemyślane.
Bardzo przemyślane, bardzo wyraziste.
Tak, i wyraźne właśnie.
Też to, jak się Błażej rusza, jak śpiewa, to wszystko stanowi rewelacyjną całość. Ja wiedziałam, że jest niezłym aktorem, ale teraz objawił mi się jako aktor doskonały, wybitny. No, oby tak dalej. Mm-hmm. Aby więcej takich ról Błażeja. No Ryszard sam, Goliński,
no to tak, tutaj tak. Z kolei tak jakby stara gwardia, że tak powiem.
Klasa sama w sobie.
Do tych młodych tutaj aktorów tak naprawdę, tak?
Tak.
Ciekawie to wygląda, tak jakby też... Ryszard Doliński zaczyna spektakl w związanych włosach, potem je rozpuszcza i zupełnie zmienia się, tak jakby przeistacza, innym głosem już mówi i jest to...
Głos ma szczególnie wyrazisty.
Jest idealnie pasuje.
Tutaj też na pewno jest dobra praca reżysera dźwięku, ponieważ umiejętnie są nakładane efekty
tak.
Na głosy.
I dobrze jest też nagłośnione, bo jednak mamy kapelę pełnym zestawem instrumentów i słychać aktorów mimo to.
Doskonale. Czy oni mieli mikroporty?
Nie mają zbierające, tylko na...
Mają pojemnościowe nad sceną.
Nad sceną i też przed...
Na linii sceny, tak?
Tak, na linii sceny.
Krawędzi sceny. Tak nie zauważyłam, ale tak, dźwięk jest też świetnie opracowany. To jest nawet fajniej, że nie mają mikroportów, bo...
Bo fizycznie są wtedy wolni.
No to właśnie, tak. To ich nie ogranicza. Rzeczywiście mogą operować formą. Tak? Bo to, powiedzieliśmy o lalce, ale roślina w rezultacie jest potem grana formą. To znaczy nie tylko jakieś elementy, przedmioty tworzą rośliny, ale ludzie tworzą rośliny. Tak to można ogólnie powiedzieć o tej animowaniu tą postacią sceniczną. Rzeczywiście jest ogromna swoboda ruchu, używania rekwizytów. Bardzo mi się podobają te sceny, kiedy też aktorzy ubierają aktorów.
Właśnie do tego chciałem przejść, o kostiumach jeszcze wrócić, że kostiumy zdają się być przypadkowe, a stają się niesamowicie kluczowe i przemyślane. dopiero gdzieś tak za połową tak naprawdę zauważamy, o co dokładnie chodziło z tymi kostiumami, ale na przykład wszystkie panie, wszystkie aktorki mają właściwie identyczne, tylko w trzech różnych kolorach sukieneczki, które sobie sami tam nawzajem na stroje właściwie nie zdejmują, nie. Przebierają się na scenie, więc tak. Nie zdejmują nic, tylko zakładają tak. Sobie nawzajem na scenie, zapinają się tam.
Wydaje mi się, że tylko Łucja Grzeszczyk zdejmuje, ma taki rodzaj wdzianka czy płaszczyku na początku i potem na tak. Wierzchu i potem tego już chyba nie ma, bo ma tę sukieneczkę.
Znaczy, Magdalena Dobrowska zdejmuje z kolei na finę tak jakby swój strój, którym normalnie ma, bo potem ma widać...
Nie pamiętam.
No tak jest.
Już. No dobrze, no właśnie dlatego muszę zobaczyć.
Nie pamiętam, jaki dokładnie ona miała ten strój tak w tych, ale jak zakłada tą sukienkę już na koniec, to tego stroju spod spodu już nie ma.
Na to nie zwróciłam uwagi. Popatrz.
Do samych skarpetek jest ważny strój.
To prawda. Skarpetek czy pończoch, jak to tam różnie.
Nawet stópek tych takich damskich, takich do balerinek, to jest do tego stopnia ważne i robi niesamowite wrażenie.
Mm-hmm. No i to jest ciekawe właśnie, że ten spektakl jakby ze sceny na scenę robi się coraz bardziej profesjonalny, pomimo tych nieprofesjonalnych zapowiedzi.
Znaczy zachowany jest ten... Tak jakby ta konwencja, że on jest niedokończony, tak? Bo są jakieś tam... Ja miałem przedstawienie, gdzie zaczynają śpiewać jakąś piosenkę i ktoś tam na pianinie się myli i jeszcze raz, no nie? I zagrywany jeszcze raz. Albo z kolei ktoś wychodził z innej nuty do śpiewu, tak? I też jeszcze raz i ten, i poprawiane było. Więc tak jakby... znaczy, zdziwiłbym się, gdyby tak robili. Może to, że mają... żeby tak robili... Niespecjalnie, że tak rzeczywiście się zdarzyło, że ktoś się pomylił. Oczywiście można się pomylić, ale to, że mają taką sferę, mają taką konwencję przyjętą, to mogą tak jakby ogrywać też. O, pomyliliśmy się jeszcze raz, nieskończony spektakl.
Tak. I myślę, że w ogóle jest to bardzo zgrany zespół. Na moim spektaklu wypadły okulary. Upadły na chwilę na ziemię. I po prostu...
Okulary dentysty, tak?
Tak, tak, tak. Mhm. Znaczy w momencie, kiedy nie były na oczach, na twarzy, tylko były gdzieś tam zdjęte.
Rozumiem, no.
I zostały podniesione, i już nie pamiętam przez kogoś innego. Mhm. I to było tak płynnie przekazane. Widać było, że jest to nie coś, co jest w scenariuszu, tylko po prostu pewien wypadek na scenie. Ten zespół jest niesamowicie zgrany. To znaczy,
tak, jak spada peruka, to albo ogrywają to, albo ten...
No to są aktorzy Białostockiego Teatru Lalek, więc oni ze sobą pracują na co dzień już w wielu spektaklach. Nie powiedzieliśmy nic o paniach.
Znaczy właśnie, no chciałem trochę wspomnieć, szczególnie od tak jakby głównej roli żeńskiej, czyli właśnie Audrey. Wspaniałe piosenki. Choreografia chyba moja ulubiona w całym spektaklu. Piosenki o Simurze. Jest taki moment takiego zawieszenia i potem oni wracają i to jest mój ulubiony, jak to z niczego w ogóle się bierze, że oni to mają przygotowane, tak jakby ten ruch i taki kopniaczek mają.
Aha, nie pamiętam tego.
Bardzo bardzo wdzięcznie, bardzo też zabawnie. Dużo żartów po stronie, znaczy właściwie żarty tak równomiernie rozłożone, nie ma tak, że ktoś ma dużo więcej, w sensie wszyscy aktorzy są właściwie cały czas na scenie, niektórzy tylko schodzą, żeby wnieść niektóre rekwizyty, tylko no, różność, różnie oczywiście tam niektórzy to więcej mają do powiedzenia, niektórzy mniej, niektórzy tam tylko operują jakimiś tam rekwizytami, ogrywają coś. Widziałem sytuację, gdzie pani Wróbel Malec dostała 20 zł na początku spektaklu, sprzedając właśnie kwiaty.
Tak, bo zaczyna od sprzedaży nasionek.
Początek jest taki właśnie umowny, bardzo taki prosty. Pokazuje, jak bardzo w tej kwieciarni im nie idzie, bo to jest taka zła dzielnica. I właśnie pani Wróbel Malec sprzedaje nasionka i tak zeszła ze sceny. Ja zresztą patrzyłem na kogoś innego i potem wraca i tak 20 zł trzyma i chowa do kieszeni.
A nasionek nie ma. A nie, to na moim spektaklu nie sprzedała nikomu, jakoś nikt się nie wpisał.
To polecamy.
Kupować nasionka.
Polecamy ubrać się na zielono i kupować nasionka.
No, uważam, że pani Malec, Wróbel Malec na pewno pokazuje majstersztyk w momencie, kiedy gra właśnie młodą roślinę.
Najmłodszą Audrey, tak.
Najmłodszą Audrey.
Audrey 2.
Która jest niemowlęciem, takim rozpłakanym, rozkrzyczanym, znaczy,
rozpiszczanym. Niemowlęciem, co aż takim szczeniakiem, w sensie takim niewidomym, jakimś takim małym, niemowlęciem bardziej zwierzęcym niż ludzkim.
Tak? No, ale dobra. Ja byłam pełna podziwu dla odgłosów, które potrafi wydać i też mimiki twarzy.
I właśnie ile mimika, a ile ta marion, znaczy w końcu co ustaliliśmy, że to kukła, daje, tak, tutaj bardzo ten i też ile takiej też takiej przełamania no, czwartej ściany też w tym było, jak ona coś tam próbuje coś z nią rozmawiać, ona po prostu patrzy na widno publiczność i robi śmieszne jakieś miny, tak bardziej prywatnie jakby do publiczności, przynajmniej ja tak miałem odbiór. I potem no jakie, jak to nazwać, akrobacje takie, które wykonują już pod koniec właśnie na tym fotelu.
A, to znaczy w środku, to chodzi o tę scenę z dentystą.
Znaczy mi chodzi jak już...
Czy o tę ostatnią?
Ostatnią scenę. Znaczy może nie akrobację, to właściwie taka jakby forma tego, jak można swoje ciało przeistoczyć właśnie, jak pokazać roślinę i jakiego stroju do tego użyć. Tutaj znowu kostiumy się pojawiają. Oczywiście to jest kostium, taki kostium rekwizyt, tak? ale bardzo, bardzo umiejętnie.
Pani... Właściwie one były w kolorze twojej bluzy dzisiaj.
Myślisz, dlaczego ubrałem się na zielono?
Natomiast pani Lucja Grzeszczyk.
Bardzo umiejętne też właśnie takie epizodyczne postaci.
Tak, na przykład postać właśnie klienta, który prosi o te tulipany za $50.
Z niczego się wyłania.
Przy mocy takich wąsów, których możemy użyć, nie wiem, w fotobudce na patyczku, wąsy na patyku.
Tak.
Po prostu błyskawiczne przeistoczenie się w tego klienta. Fantastyczne.
Epizodycznie też pojawia się właśnie Krzysztof Bittdorf jako handlarz, taki
tak?
jakby. Ale to jest tak jakby chyba trochę przełamanie, żeby dać innym aktorom zwyczajnie no, swobodę
pograć, no.
innej roli, tak? Znaczy, bo pierwotnie z anegdot słyszałem, że Krzysztof Bittdorf miał trochę większą rolę grać w tym spektaklu, ale tak jakby obsada taka się zamknęła.
No, ja bym wrzuciła jeszcze do reżysera. Znam Michaela Fogla już z wielu spektakli. On reżyserował wcześniej taki spektakl Remfazę w naszym Teatrze Lalek, we współpracy zresztą z grupą Koincydencja, którą znamy. I w ogóle znam go wcześniej ze współpracy z grupą Koincydencja, na przykład ze spektaklu Krabat. Bardzo, bardzo mi się podobał ten spektakl. To inscenizacja takiej niemieckiej baśni, po niemiecku zresztą. Polecam, ale naprawdę można zrozumieć mimo braku znajomości języka. Był świetny spektakl o Szumanie, ale to już w swoim teatrze Vogel und Weide robił to Michael jako aktor. No i powiedzmy, że obserwowaliśmy takie górki i dołki. Kiedyś była Alicja w Krainie Czarów, też w jego wykonaniu, bardzo dobra. I ostatni spektakl, jaki widziałam, niestety nie pamiętam tytułu, ale nie był.
Lokalny jakiś?
Nie, on był na festiwalu, na jednym z tych festiwali naszych. Niestety nie był dobry. I tak wtedy ze smutkiem pomyślałam, że gdzieś Michael Fogel stracił energię, ale tam był aktorem i reżyserem, a tutaj jest tylko reżyserem.
Tak.
I zrobił to naprawdę bardzo dobrze i bardzo się cieszę z jego powrotu do formy. Naprawdę rewelacyjnie zrobiony spektakl.
Fakt, w sensie nie widziałam akurat tych, co wymieniłaś spektakli, to chyba żadnego. Nie udało mi się, ale tutaj na pewno ta praca reżyserska była no bardzo, bardzo ważna, tak? W sensie jednak gagi są w tekście, ale nie zawsze. gagi, gagi można muzyczne, mogą sobie zaimprowizować muzycy, tak? Ale wszystko to dopracować, dopakować tak do tego stopnia, żeby to nie było zbyt chaotyczne, żeby to było
czytelne.
Właśnie czytelne, bo też historia jest czytelna, ale nie dziwimy się, jakby ktoś się zagubił, co
bo
się stało.
Bo ona nie jest linearna. Bo ona nie jest linearna.
Tak, tak,
składa
tak.
się z takich epizodów.
Tak, to jest bardzo epizodyczne, dokładnie. Stąd też moim zdaniem bardzo dobra robota wykonana. Nie wiem do jakiego stopnia tak jakby, tak, ale no nic do zarzucenia chyba tak naprawdę.
Na pewno lalki mają to znamie Michaela Fogla, zwłaszcza te dwie pierwsze, to takie lalki, jakie bywały u niego w spektaklach. Czyli ta najmniejsza Audrey
i
marionetka.
Ta marionetka przez trzech aktorów jest operowana.
Tak, tak.
Albo dwóch, bo jest zmiana.
No, ale jest rozległa, ona jest taka dość szeroka.
Ma trzy
krzyżaki, tak. Bo ma jakby takie rączko, nóżki i każda...
Nie, to są tylko rączki, a tutaj no, ale takie... środek tułowia taki jakby jest... ale wiem, o co ci chodzi.
No, że właśnie te kończyny są osobno animowane, bo są takie wieloczłonowe.
No fakt, to jest ciężko w roślinie rzeczywiście wydzielić takie części.
Także to są piękne lalki.
Ale też
bardzo,
wykonane
bardzo
wykonanie lalek jest co ciekawe i tych czy mapetów, czy tam właściwie wszystkich rekwizytów, które dotyczą Audrey 2, czyli rośliny, jest takie też widać pobieżne, trochę z takich...
A nie, bo to jest właśnie styl Michaela Fogla.
Tak?
Tak, tak, że te lalki wydają się takie sklecone na prędce.
Jakaś tu folia tutaj, coś
tu właśnie, tu folia, tu piórko, tu coś tam lata, no, tu niby się coś... tu coś się niby oddziera, niby coś odlatuje.
No to okej, okay, ale to pasuje właśnie, idealnie.
To jest styl Michaela. Te jego lalki zawsze takie były, ale kiedyś miałam okazję przyjrzeć im się z bliska, to jest bardzo precyzyjna robota i tam są też precyzyjne mechanizmy ukryte w tym
wszystkim. Jestem w stanie uwierzyć, bo dalej te same lalki grają w tych spektaklach.
A no właśnie. Znaczy, nie wiemy, ile egzemplarzy lalek zostało wykonanych.
No, fakt, ale widać na niektórych
ślady
użytkowania.
No niestety siedzieliśmy w 9. rzędzie, więc...
pierwszy, drugi rząd naprawdę dobrze się bawi.
Ale myśmy się też w tym 9. świetnie bawili. Zwłaszcza na koniec. Też.
Czy coś jeszcze mam do powiedzenia, żeby nie spoilować?
Nie, po prostu polecamy wszystkim pójście na spektakl. Najbliższe wystawienia będą 22 i 23 lutego w Białostockim Teatrze Lalek.
Tak, podkreślam. Tak,
ja mam też nadzieję, że ten spektakl gdzieś pojeździ, pokaże się w świecie, bo warto. Po prostu fantastyczny. Fantastyczny nasz teatr, nie ma się czego wstydzić. Nigdy nie miał się czego wstydzić.
Ale tutaj jest.
Ale tu jest po
jakaś
prostu.
Inna w ogóle klasa, zdaje mi się.
Kumulacja. Kumulacja wszelkich wdzięków i możliwości tego teatru i tego zespołu aktorskiego. Więc życzymy spektaklowi po prostu wielkiego rozwoju i brylowania na festiwalach. I trzymamy kciuki. A sami też się pewnie jeszcze
wybierzemy. To może jeszcze ulubiony gag masz jakiś?
No, fotel dentystyczny.
Ten cały, taki
cały,
jak ten,
który staje się też poniekąd w pewnym momencie fotelem ginekologicznym. Nie wiem, czy
tak,
zwróciłeś na
to
uwagę.
Tak, jest.
I to, co się dzieje, ale nie możemy tego opowiedzieć.
Nie chcemy opowiadać, bo to warto zobaczyć. A mój ulubiony gag to jest gag z drabiną.
Gag z drabiną. Gag z drabiną, tak. No. Też, ale...
Jest bardzo... Tak jakby z wisienką na torcie tego wszystkiego, jak bardzo to jest przemyślane i jak bardzo jest to rzeczywiście, jak to powiedzieć, stworzone, w sensie...
Ja, jeśli chodzi o drabinę, bo to się pojawia na końcu, więc też nie powiemy dokładnie, co chodzi, ale ja w ogóle nie wiedziałam, że my mamy takie możliwości techniczne w naszym teatrze.
Ale to się w głowie... Ja straciłem rozum za pierwszym razem, jak to zobaczyłem.
Ja po prostu się zdziwiłam. Ja się zdziwiłam.
To był taki, jeszcze właśnie do tego warto siedzieć blisko też.
Ale z daleka też widać.
Ale to widać, a z bliska też czuć tak naprawdę, bo No to tak. Wszystko cię no dotyka. Tak.
Ale to z tyłu też dotyka.
Wiem, widziałem to z tyłu.
Aha. Dokładnie nas dotykało.
Jeszcze raz polecamy. Tak chyba dużo radości nie przyniósł mi żaden spektakl od dawna.
Tak.
Jest to też, zaznaczę, musical dla takich, co chyba musicali nie lubią. Jest przystępniejszy.
Dla takich, którzy nie będą obrażeni na parodię musicalu. Bo to jest parodia i musicalu, i parodia horroru, no, i parodia amerykańskich filmów z lat 50.
No ale to jak wychodzimy, to wychodzimy po to, żeby się obrażać?
Na
świętość musicali, które są produkowane takie same.
Ale znam po prostu tak zagorzałych fanów musicali, takich słodkich piosenek o miłości i serce szczypacielnych.
Są słodkie piosenki o miłości.
No ale one są śmieszne.
Tak, ale są też.
Nie, ale mówię takich, wiesz, typu Upiór w operze. Tam nie ma nic śmiesznego.
No nie, tam nie ma nic.
No właśnie, myślę o takim musicalu, gdzie nie ma nic śmiesznego.
Nie, ale poczekaj.
Jako o klasycznym musicalu.
No, okej, okay. Ale chodzi mi, mam na myśli, mówiąc, że jest przystępny, w tym sensie, że ma elementy musicalu, ale nie jest taki właśnie ciężki, że jest na przykład w pełni śpiewany. I od początku do końca, tak jak na przykład mamy w Les Miserables, jest śpiewany od początku do końca i mamy, nie ma partii mówionych. Wracając, polecamy, życzymy sukcesów. Jak to przeniesiecie na inne sceny? Nie wiem.
Da się.
Znaczy, część sprzętu się da na pewno, ale no nie.
Nie, no wiele scen ma te możliwości techniczne również.
Się da zrobić.
Po prostu wystawią to na takich scenach, gdzie się da.
No fakt. Można na pewno to zaaranżować.
To cieszyli się spektaklem na razie za was, Aneta i
Kuba. I wszyscy fani Little Shop of Horrors, myślę, że też się cieszą z nami.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Pa.